naszego pierwszego punktu, a mianowicie pański przyjazd do wojska w roku przed wojną, przed wrześniem 1939 roku. To był w którym roku? W 1938 roku i kampania wrześniowa i dojście aż do Kocka, tak?
No tak, to
jest... tak, z tym, że oczywiście pan przyjechał do kraju jako obywatel polski, prawda, ale wcale przyjeżdżający za granicą, tak, z rodzicami, którzy mieszkali w tym czasie.
No,
nie
żyły.
Tak, z ojcem w Belgii, prawda?
Profesorem Uniwersytetu w Lierz.
Profesorem Uniwersytetu w Lierz. I pan przyjeżdża, żeby odsłużyć wojsko, prawda?
No, ja też chciałem mieć studia, to też spokojniej, tak, żeby w ogóle...
Tak. I powiedzmy właśnie teraz parę słów na temat tego właśnie, jak jest pan w wojsku tutaj na kraju 38.
No więc skończyłem to prążówkę rezerwy piechoty. Poszedłem do pułku, wybuchła wojna. Odbyłem kampanię wrześniową, zakończyłem ją pod Kockiem. Po bitwie pod Kockiem nie poszedłem do niewoli. Byłem kapitanem pod chorążem, więc zdaje się, że o ile dobrze pamiętam, umowa kapitulacyjna z Niemcami dla oficerów, starszych podoficerów i podchorążowie zdaje się, do niewoli, a szeregowcy i tam młodzi podoficerowie byli zwolnieni. Więc nie poszedłem. Udało mi się dostać w nocy do wsi, tam nie rozmundurowałem się. Za mundur dostałem cywilne ubranie. Zdaje się, zajęło mi jakieś dwa dni, żeby wrócić do Warszawy. Wróciłem. No, październik minął i początek listopada dość, tak jak to był początek okupacji, to znaczy człowiek starał żywność, tego śmuglowania. I w listopadzie, po drugiej połowie listopada, ja dobrze pamiętam, wróciły wszystkie ambasady i konsulaty do Warszawy, żeby likwidować swoje sprawy. Mieli, zdaje się, pewien określony termin od Niemców, w jakim czasie mają to wszystko zrobić. No i konsul belgijski skontaktował się ze mną, przysłał woźnego do nas do domu, żeby tam do nich przyszedł. Więc okazało się, że przez ojca tam, że mieli sygnał z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, żeby mnie odszukać. I wystawili mi paszport belgijski. I drugiego, czy trzeciego grudnia, już nie pamiętam, rano, więc znalazłem pociągiem. Wyjechałem do Berlina, znaczy z biletem, który był wykupiony, zdaje się, że upuka, aż do Brukseli. I przenocowałem w Berlinie, tam byśmy czekali późnym popołudniem. Gdzieś koło, o tak, na Friedrichstrasse, tam w jakimś hotelu, nie pamiętam nazwy, tak. Bodajże Jablonie. Tam przenocowałem i następnego dnia po południu, znowu tak samo sleepingiem, pojechałem już tam do Belgii, to w stronę Belgii.
Trawa neutralna.
Tak, to no, oczywiście Belgia, tak. Belgia, Holandia, trawa neutralna. Przejechałem bez żadnych trudów. Granicę przyjechałem do domu, to Lierz. Na drugi dzień pojechałem do Brukseli, do konsulatu, zgłosić mój powrót i to, że chcę jechać do wojska we Francji. Tam powiedziano mi, że dobrze, żebym poczekał za tydzień. Odchodzi transport ochotników z Belgii do wojska. Wypełniłem tam jakieś papierki, przyłączyły mnie do tego transportu. Tydzień potem z tą neutralną Belgii, żegnani pięknie, no wojska nie było w neutralnie, ale była orkiestra policji, był mer miasta, który nas bardzo serdecznie żegnał, życzył nam zwycięstwa, wojny Polski, orkiestra odegrała jeszcze Polska, czyśmy ruszali. No przyjechałem do Francji, do korytki tam. No i ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, ponieważ tak do pracy mówiono, że stoi 100-tysięczna armia polska pod bronią, mój numer ewidencyjny był 15551, więc troszkę brakowało dla nich 100 tysięcy. Dostałem przydział do trzeciego pułku grenadierów, pierwszej dywizji polskich grenadierów. Wszystkie ćwiczenia, przygotowywania, które zresztą szły bardzo szybko, nie ma o czym mówić. No, byłem w kampanii pierwszej dywizji w moim pułku, jak nas rozwiązano dywizję, jak się wszystko już Francja poddała się, prawda, nas rozwiązali, za się dzięki po kapitulacji Francji. Udało mi się przedostać, jeszcze złapać ostatni traktorek angielski z portu z La Rochelle. Dostałem się do Anglii, znowu wróciłem do piechoty, ale ponieważ od dziecka zawsze mnie lotnictwo bardziej się interesowało, miałem pewnego rodzaju fiksację na ten temat, więc tam podjąłem starania już stanowczo, żeby się do lotnictwa dostać. No i udało mi się. przeszedłem badania lekarskie, zawsze tam jakieś tam egzaminy między ogólne i poszedłem na szkolenie na pilotaż. Ukończyłem to. To pan jest jeszcze głupi.
Nie, tutaj to znaczy ja. Mamy tutaj zanotowane. Podczas nauki tego pilotażu, to myśmy powiedzieli o tym, że po przejściu tego samego szkolenia, prawda? Później były kilka tygodni było to przysłowiowe, w cudzysłowie oczywiście, nabijanie ręki, prawda? Że musiał pan przelatać swoje 300 godzin, prawda?
Około
300 godzin, prawda? I później po tym szkoleniu zaczynało się szkolenie typowo bojowe, prawda?
Tak.
Znaczy bojowo-operacyjne, prawda? Bo tutaj tak byśmy powiedzieli. Na Wellingtona dwusilnikowy.
Później w tych OTU, tych jednostkach szkolnych, to już był czterosilnikowy.
Tak.
Wtedy to był dwusilnikowy, bo to była ta maszyna, na której się latało na wojnę.
Tak. I celem szkolenia takiego właśnie tych 300 godzin było po prostu
doświadczenie doświadczenie w powietrzu.
Tak. I później po tym z kolei zaczynała się, znaczy był ten okres zgrywania załóg.
Tak, to było w tym OTU, tym Operation Training Unit. No to jest po prostu jednostka szkolenia bojowego.
Tak.
To mam wrażenie, że to jest dobre tłumaczenie na polski. No tam się zbywały załogi, przysłano na każdy kurs, przysłano odpowiednią ilość pilotów, nawigatorów, radiooperatorów, strzelców.
Że tworzyły one komplety.
Tak, że były komplety.
Tak.
Na Wellingtonie było dwóch strzelców, na każdego pilota było dwóch strzelców. Jeden radiota, jeden mechanik, mechaniku nie było. Jeden nawigator. Także można się było kompletować, żeby nie było. No i to trwało. Taki kurs to około 6 tygodni, minimum 6 tygodni. Tak. Zakończyło się tym takim freszerskim lotem, to znaczy robiło się niby pierwszy lot bojowy, ale to był łatwy, gdzieś do brzegu Francji.
Aha.
A był szereg tych lotów szkolnych, treningowych, już w sferze raczej operacyjnym, gdzie były możliwości spotkania z przeciwnikiem nad Morze Północne, nad kanał tam, bo bardzo często co robili, nas wysyłali i Niemcy się namierzali na nas i myśmy byli po prostu
odwróceniem
uwagi, aby krowa bombowa szła, oni namierzali się, myśmy startowali na godzinę przed niemi, czy też ich podchodzili blisko brzegu, robili alarm, szum tam, a sprawdziła, by krowa szła bokiem. To nie znaczy, że krowy nie łapali, Niemcy nie byli tacy głupi, ale to wszystko było opóźnione z ich strony.
Tak. I potem zgrywaniu załóg, kiedy załogi się dobierały, po prostu były przydzielane do dywizjonów polskich, prawda? Pan powiedział tutaj bardzo ciekawą historię, że Alzbycy zarezerwowali liczbę dywizjonów dla Polaków od 300 do 325.
Nie pamiętam, 325,
prawda? Pan miał przyjemność znaleźć się w dywizjonie 300.
Tak. To jest najstarszy polski dywizjon, który był uformowany i który zaczął operacje bojowe pierwszy raz 1 lipca 1940 roku. I dlatego my mamy numer 300, najniższy.
Tak.
Polacy niestety nie wykorzystali, no nie było ludzi. Najwyższy numer nas był 318.
Tak.
Ale
brak było po prostu ludzi.
Tak.
I w tym dywizjonie
nie było 313. Było 312 i potem 314.
Tak. To jest przez historyków wielokrotnie podnoszone.
Tak. Polacy nie wykorzystali 313. Tak.
Natomiast w tym dywizjonie ciekawostka taka, że panowie musieliście przelatać 33 loty. Znaczy,
a to nie my, to było dla całego bombowego
lotnictwa. Tak? I po tych 33 lotach właśnie, bo pytaliśmy się właśnie dlaczego, przerwa i po prostu jakieś urlopowanie się, można tak powiedzieć, prawda, jakiś odpoczynek. I później druga kolejka po powrocie to była...
Tak samo jak i pierwsza, tak. Nie zmuszali do tego.
Tak.
To się zgłaszało samemu, że chce się wrócić do...
Tak. I kolejka obejmowała wtedy 27...
Pamiętam, że 27 lat.
Tak, około, powiedzmy sobie około 27 lat, prawda? Teraz ciekawostka taka, już w racji pilotażu. Na jakich samolotach żeście panowie latali, jakich pan latał samolotach w tym dywizjonie na początku tych 33 lotów Wellingtona, a później?
Na Lancastery.
Aha, później żeście panowie przeszli na Lancastery czterosilnikowe, prawda? Dobrze.
To już był 44 rok, staje
się. Tak. I mówiliśmy tutaj o złym okresie w dywizjonie 300, a więc stracie załóg i tym niepomyślnym okresie.
Tak, to było, znaczy myśmy w historii dywizjonu, może nie za mojej pamięci, na sztabce nie było źle, żeby dywizjon tak spadł do jednej stadii, ale były też okresy, gdzie w jednej nocy nie wracało po trzy załogi, prawda?
Tak.
Tutaj było, czy ja mam mówić pewnie
tak? Tak.
Więc tutaj to się mniej więcej zgrało tuż przed inwazją. W czasie inwazji, że mieliśmy wyjątkowo ciężkie straty i jednocześnie nie było uzupełnień, które by mogły pokryć te straty. Także dywizjon spadł
Z tym, że lataliście na zadania strategiczne, a nie operacyjne.
Tak, myśmy byli...
Znaczy, nie na wsparcie wojsk, nie na bombardowanie stacjonarnych.
Tak, tylko ekonomiczna wojna.
Tak.
Więc dywizjon spadł do etatu jednej skali. Anglicy, znowu, ponieważ dywizjon miał bardzo dobrą, cieszył się bardzo dobrą opinią i wielokrotnie był na pierwszym miejscu w klasyfikacji takich zawodów. Najbardziej celne bomby, najwięcej dokonanych lotów mimo trudnych warunków. Więc Anglicy po prostu nie chcieli nas rozwiązać i dodali nam eskadrę kanadyjską, która latała w naszych barwach jako dywizjon 300, żeby po prostu nas utrzymać na tym etacie. I to było właśnie wiosną 1944 roku.
Tak. Potem mamy zapisane, byliśmy zapisane właśnie o tym i tym drugim punkcie, że loty były tylko w nocy, bo to były loty, operacyjne.
Tak,
i loty to właśnie to, jak je zapisałem sobie, nie na wsparcie piechoty, ale loty właśnie na bombardowanie obiektów przemysłowych. Tak. I tutaj myśmy później mówili o inwazji, znaczy o tej inwazji, którą, tak, czerwcowy, ale panowie już byliście przygotowywani psychicznie na to od dłuższego okresu czasu, prawda?
Na 3 tygodnie przed tym, przed każdą nocną wyprawą iść się chciało, już nam mówiono, że loty powrotne były, byśmy zawsze mieli wyznaczone trasy.
Tak zwane bramy wyjściowe.
Tak, bramy wyjściowe. Ale tu były specjalnie było podkreślone, że trzeba, nawet w przypadku awarii, bo czasem się zatoczy na podtrzymanych latach, przez nie dolatywał do domu, szukał 10 lotiska, zresztą były takie specjalne lotiska też, że tu się trzeba było, tu, jakbyśmy mówili, znaczy, że trzeba było lecieć po sznurku, żeby nie schodzić, bo mogą być właśnie loty w przeciwnym kierunku. Także to już było co najmniej na 2 tygodnie przed prawdziwą inwazją, co najmniej, jeśli tam nie dłużej. Także myśmy trochę wstępili na to, żebyśmy już trochę przestali dłużej.
Tak, i tutaj jest, tutaj pańska z kolei opowieść, wracał pan z Monachium, znaczy prawdopodobnie, powiedzmy sobie prawdopodobnie z Monachium, w tym momencie, kiedy się zaczęła inwazja, prawda? I później po wylądowaniu mówiliśmy o tej takiej przysłowiowej spowiedzi, prawda? A więc zdaniu całego raportu z lotu, prawda? Co i jak, prawda? Tak, no to jest normalne, prawda? Bo przecież na tym się opiera przecież cała działalność, prawda? I strategiczna.
No tak, poza tym myśmy czasem pierwsze pociski takie te rakietowe, które Niemcy zaczęli strzelać, to
myśmy... jeden.
Nie, do nas, przeciwlotnicze.
Przeciwlotnicze.
To wyglądało jak do czerwoności rozpalony pogrzebacz, jakby leciał w naszą stronę. To myśmy się przynieśli te pierwsze wiadomości, które potem wywiad angielski jeszcze tam badać, czy w ogóle aliancki, co jest, skąd to jest, co i jak. Prawda? To widzieli i odłożyliśmy te innego rodzaju pocisk, niż te normalne flaki. Czasem załogi obserwowały coś, czasem na ziemi w Niemczech, co dla nas było, gdyśmy sobie nawet nie zdawali sprawy tej reakcji, inteligentaśmy widzieli, że to jest coś, co jest ważne.
Bardzo ważne.
To jest bardzo ważne. Myśmy zasadniczo nie lubili tych spowiedzi, bo człowiek był zmęczony, chciał czym prędzej zjeść, umyć się i spać, a oni nie umieli żyłować dość długo. I coś zaciekawiło, to...
Ale to jest normalne i trudno było się dziwić, prawda?
No tak, ale...
Tak, posłannictwo, tak. Natomiast proszę pana, myśmy tutaj jeszcze nie powiedzieli sobie parę słów. Jak inwazja się zaczęła, czy do wylotu do Włoch wtedy, co panu przetransportowano? Tak, ale panowie żeście latali normalnie?
Tak,
tak. W dalszym ciągu, niezależnie od inwazji.
Niezależnie od inwazji, za wyjątkiem zrobili 2-3 loty dzienne.
Na wsparcie.
Na wsparcie Montgomery, na wsparcie wojsk alianckich. Tak. I nie pamiętam, nie mamy ciężkich pilotów z sobą, ale to było albo Calais, albo tam. Te dwie okolice, nie na samym... Nie, jeden był na miasto, tam się Niemcy trzymali, tam była załoga niemiecka. Także jedną, żeśmy bombardowali, zdaje się, że to było Calais. Tam już alianci poszli bardziej na południe, bardziej w a ci się trzymali. I myśmy musieli ich zmiękczyć, a drugi lot, no to był na tym słynny lasie, gdzie się rozwaliło tą brygadę kanadyjską, przez pomyłkę raportów piechoty tam do sztabu Montgomery'ego, który przyszły mylne meldunki.
Tak. I teraz powiedzmy sobie, przejdźmy do tego momentu, kiedy panowie dowiadujecie się o tym, że jesteście, że musicie przenieść się do
Nagle przyszło, że załogi zostały wezwane do dowódcy. Nic nie mówią, gdzie, co, jak, pakować się, odchodzicie z dywizją.
Z tym, że załogi kompletne, prawda?
Ale bez samolotu.
A bez samolotu? Nie. Same załogi z naszymi prywatnymi klamatami, to wszystko. Więc po tym, jak tam zaczęli dawać zastrzyki, to od razu na izbę korek i zastrzyki, myśmy się zamyślili, że wychodzimy z Anglii, bo na początku, bo byśmy nie wiedzieli, co nam...
Tak.
Wszystkiego się człowiek spodziewał, to nie tak, że...
Tak, tym bardziej, przepraszam, że pan powiedział, że tutaj brakuje załóg, prawda?
Przy tym braku załóg, tak. przy tym wszystkim to było...
Nie spodziewałem.
Się gubili w domu, mówiliśmy, bo normalnie to służył wojsku, to wiesz, ta poczta pantofora zawsze wie wcześniej, tak. Przyjął dany oskar, ale w tym wypadku byliśmy zupełnie zaskoczeni, tak. Zupełnie w ciemno, tak. Człowiek zachodził w głowę, co? Dopiero jak się dostało te zastrzyki, no to wiemy, że wyjeżdżamy za mnie. No i teraz dopiero kombinacja. Do 301 chyba nie, dlatego że tam nic się nie dzieje, nikt nie ginie. Więc po co? Znowu żeśmy zaczęli kombinować, co będzie. Także zasadniczo przeczuwaliśmy, to będzie 301. I wtedy się zaczęli zastanawiać. Zaczęliśmy czuć, jak już mówili pismo nasem, że gdzieś się gotuje większa rozruba. I że będziemy potrzebni. Czy jako bombowcy, tak. czy winni. Przypuszczaliśmy się jako bombowcy po prostu. Myśleliśmy, że tam się otworzy drugi front w Grecji czy coś i że tam zaczniemy rąbać. No i to była wielka niespodzianka.
Tak, i jesteście przerzuceni do Włoch i no i dalej.
No i przyjeżdżamy do drogą lądową, niepowietrzną. Nasza droga powietrzna skończyła się w Neapolu.
Tak.
I stamtąd już pociągiem, potem ciężarówkami do Brindisi, gdzie stał właśnie 301, czy jeśli to woli, jest kadra 1538. No i tam dostaliśmy przydziały do SK, tak. Przyjęli nas tam. No i koniec lipca, nie, zupełnie spokojnie. Zrobiłem z nimi byli dwa loty, coś nie pamiętam, jeden zasięg do Jugosławii, a drugi do północnej Włoch, coś takiego. No i potem to był drugi.
Drugi sierpnia rano, tak jak mówiliśmy, w środę.
W środę, ale... to był drugi, musiał być, bo to było śniadanie.
Tak.
Bo tam było to coś, gdzie nie było normalnej budynków na lotnisku mieszkalnych dla załóg. Więc szeregowcy, mechanicznie to mieszkali pod namiotami, mieli ciężkie warunki tam. A my mieszkaliśmy w Wille, bo tam to był konac, bo oficerska szkoła marynarki włoskiej, a potem była taka grupa willi, może 8-10 willi, w których mieszkali jakieś tam pisze faszystowskie. Jak alianci wzięli tych wszystkich, wyrzucili i myśmy tam mieszkali, każdy miał swój pokój, tam myśmy mieszkali w tych willach, ale kasyno było bliżej lotniska w innej znowu willi. Także myśmy do kasyna i normalnie tam się spało i potem na cały dzień człowiek się przenosił do kasyna, bo to było za daleko. To było jednak około chyba 2 kilometrów drogi. Więc to było na pewno środa, bo musiała być środa 2 sierpnia, bo zresztą pamiętam, że czekałem na śniadanie i pierwsze co zobaczyłem, to były już bardzo długie miny kolegów i takie jakieś
poruszenie,
pytanie, radio wyje i zdaje się, że nie, to nie. Czy już wtedy było to z dymem pożarów? Czy
nie, nie.
Nie pamiętam, bo to było przed moim zestrzeleniem, to pamiętam. Ale tak, że coś tam radio wyje, koledzy chodzą tu wszyscy, ja się pytam, co się stało, myślałem, że ktoś zginął niespodziewanie, czy jak. No ja nie mówię o powstanie Warszawy. Mnie się najpierw zdawało się, w ogóle przesłyszałem. No niestety nie przesłyszałem się. Więc efekt był niesamowity u nas. Myśmy sobie przeczuwali, myśmy więcej przeczuwali, wszyscy zdawali sprawę, że to jest sprawa przegrana, że to jest,
tak.
Nie można, jak można było taki rozkaz, kto wydał za co, nawet u nas wpadały takie domysły, że to prawdopodobnie jest wersja niemiecka, żeby wykończyć nasze podziemie, żeby zniszczyć Warszawę, że to była jakaś, no, po prostu...
To było nieprawdopodobne
w tej sytuacji. Na nas to był taki szok.
Zresztą w sytuacji, kiedy linia frontu przybiegała
pod Warszawę, prawda? Kiedy linia była w Wille.
Tak.
Już tam, podpadnie.
Tak, bo w sumie to rozkaz samobójcy, prawda, poniekąd.
Tak, tak, więc to było, proszę pana, dla nas było naprawdę...
Tym bardziej, tak jak pan powiedział, że refleksje pańskie i kolegów były takie, że... Tak, zdawaliście sobie sprawę z tego, panowie, że pomoc Zachodu w hierarchii potrzeb, znaczy w hierarchii walki, prawda, tak, właśnie i zdobywania strategicznych punktów, to Polska była na odległym miejscu,
na
prawda?
Tak. Nie robili z tego żadnej tajemnicy. Tak. Mówili, przyjdzie czas i na Polskę, ale to nie ten.
Tak, ale teraz przechodzimy do postawy lotników, właśnie naszych lotników polskich z dywizjonów, prawda? Panowie się mieli jakiś taki dług moralny, prawda? Obowiązek moralny, prawda, do tego, żeby nie stać, nie być obojętnym wobec tego, prawda?
Oczywiście, to było bardzo silne i poza tym było bardzo silne takie poczucie jedności My też tam jesteśmy, tak. To jest nasze, to jest spore. Tak jak człowiek latał na bombardowania do Niemiec, to też było, nie będę tutaj dużo, że tam się jakieś cała bomby się za ojczyznę, czy tam tak. To nie prawda, to jest burza, nikt o tym nie... Może tak. Satysfakcja się wylądowała, ale tak. Nie w czasie lotu. Tutaj natomiast, to już było zupełnie inne podejście, to jest mój kraj, to było coś bardziej bliskiego, coś tak. bardziej... Częścią nas tak. po prostu, to tak. było częścią nas.
To jest po prostu było takie nasze Polski, mimo tego, że pan był z Alpami we Włoszech, prawda, a z kolei tutaj ludzie, którzy walczyli i no, wykrwawiali się, bo jednakże to powstanie było jakże tragiczne. I teraz tak, panowie byście zaczęli latać nad Polskę, prawda, ale teraz takie pytanie tutaj, czy Anglicy musieli się zgodzić na to, prawda?
Na początku właśnie ówczesny komendant lotnictwa jarackiego w basenie śródziemnomorskim zakazał lotów. O ile pamiętam, to był marszałek Czesław. To mogę sprawdzić, to mogę panu w przyszłym tygodniu podać dokładnie. Ale to był Czesław. I myśmy latali na ochotnikach. To znaczy, że rap udawał, że o tym nie wie.
Znaczy nie na ochotnika, na wariackich papierach.
Tak. O ile dobrze pamiętam, to zawsze była mowa, że jeśli ktoś zginie, czy będzie ranny, to nie będzie żadnych odszkodowań, ani dla rannych ręk inwalidzkich, ani nic za te loty. Ale to był taki okres kilku dni, bo ile tam koło 8 sierpnia, czy 9 sierpnia, skończył, zatem nie jestem teren, ale jestem bliski.
Tak.
Jestem bliski. Naczelne władze lotnictwa jednak z Londynu odwołały ten rozkaz z Szkesora i potem już były loty, znaczy aprobowane. Ma normalny warunek, jeśli chodzi o naszą służbę w polskim lotnictwie.
Tak, i teraz tak. Ile tych lotów mniej więcej mogło być?
Czy całe powstanie?
Tak.
Ja też mam tą cyfrę.
Powiedzieliśmy, że zginęło około 150 osób z dywizjonu.
Ja tą cyfrę panu podam dokładnie.
Tak.
Zginęło, to jest bardzo proste, było w załogach, było przeciętnie 7 osób. Jest
20 paru
załóg. To jest 70, 84, może ta liczba jest trochę przewyższona. Zginęło, zdaje się, około 20 załóg zginęło.
Tak, to
około,
jest bardzo...
około 20 załóg zginęło na terenie.
To jest około 140 osób.
Około 140 osób. Ja panu to, bo ja tak. na szczęście wiem, czy ja to mam zapisane, także mogę to panu podać. Bardzo dużym przybliżeniu, gdzie pomyłka może być 2-3 osoby.
Tak. Tak. I teraz tak, w tych lotach udział brali również lotnicy z południowej Afryki.
Tak.
Numeru to jest bardzo ciekawe, tak. prawda?
Numeru dywizjonu, no bo oni też byli, tak. bo tam była cała grupa stała dywizjonów do tych zadań specjalnych. Tak. Więc oni zostali włączeni gdzieś z Afryki Południowej. I oni latali bardzo ofiarnie. Oni latali, dobra, to jest pełnym dla nich szacunkiem, bo oni sobie tylko to, może oni się nie zdawali sprawy, czy powstanie ma szansę.
Oczywiście,
na pewno nie, ale oni wiedzieli, że tam ludzie walczą i oni te zadania wykonywali wspaniale. Oni szli tak jak my, oni szli po to, żeby ten rzut naprawdę dotarł. Inni cudzoziemcy rzucali trochę za wysoko, no to jest ludzkie.
No tak.
To jest ludzkie. Było, nie chcę tutaj, żeby to było zrozumiane, że
ktoś akurat
nie ocenia ich wysiłku, bo na ogół oni też bardzo dobrze, ale południowi Afrykańczycy się
wyróżniali się
tak. swoją dedykacją do tego, żeby ten lot naprawdę był zrobiony.
Tak. I z tego, co pan powiedział, pan wykonał znaczy 6 lotów, prawda? 4 te loty były nad Warszawą, a 2 z tego nad Kampinem. Które były pierwsze z lotów?
Były mieszane. Pierwsze 3 to były na pewno Warszawa, pierwsze może 2. A 3 to latami byśmy musieli operować.
Tak.
Pierwsze Kampino, co ile pamiętam, już tu też powinien pomóc, gdzieś 12, 13, 11, 12.
Kampinos to bardzo duży obszar, słuchaj, tu.
Nawet
tam w różnych miejscach te zrzuty się odbywały, to nie był jeden punkt rzutu.
Najprawdopodobniej.
To była Rzeczpospolita Kampinoska, słuchaj, przynajmniej było wtedy mnóstwo wojska.
Tak, to było duże, ale to chyba te placówki musiały być blisko siebie.
Tak. I to, co pan powiedział, że z lotu nad Warszawę, bo nad Kampinos to wiemy, no trudno w tej chwili umiejscowić, prawda, bo wiemy, że to się kojarzy nam z latami kampinoskimi. Natomiast Warszawa to jest Plac Krasińskich i Plac Napoleona dawniejszy, prawda, bo Poczty Głównej.
Krasiński na pewno.
Tak. No, a tutaj jako ciekawostkę powiedz mi o tym.
Wiersze, wieś Wiersze i wieś Zaborów Leśnych, bo tam były placówki zrzutowe.
No, tak,
bo tam żeśmy je odbierali.
Tak, to się zgadza.
Tak.
Tam żeśmy robili.
Tak. I teraz jako ciekawostkę powiedzmy sobie tak, bo siedzimy sobie, rozmawiamy tutaj, to jest pański wyjezdny brat, prawda? I w tym okresie, kiedy pan latał nad Campinos i dokonywał tych rzutów, okazuje się, że pański wyjezdny brat,
7 lat młodszy,
tak, 7 lat młodszy, te rzuty przyjmował, prawda?
Ja zacząłem powstanie na Marymoncie w Warszawie, tak. I przeszliśmy do Campinosu po zrzuty.
Aha, po zrzuty.
I po zebraniu, specjalnie po zrzuty, i po zebraniu tych zrzutów wróciliśmy z powrotem na Żoliborz do Warszawy.
Rozumiem.
Nie mogę przyjąć, tak, akurat kontener, który był w jego
tam. Nie, no, oczywiście,
ale panie, odbieraliśmy. Ja byłem pianistą w pierwszym okresie kampania i ja to miałem ze zrzutów, którego odebrałem w Campinosie.
Tak, ale...
Piatr jest granatnik przeciw kancelarii.
Tak, ale jest to zbieg okoliczności, jednakże i jest trochę symboliki i takiego powiązania braterskiego z tej walce, prawda?
U tego piata mogłem uczyć, a nie mogłeś w jednym maszynie, oczywiście, ale tej nocy fakt jest niezaprzeczalny, że on... Tą broń, którą myśmy zrzucali, on był jednym z tych, który ją przejmował.
Tak. I pan powiedział również, że załogi, które latały nad Warszawę, były one w sumie nieco dobre określenie, ale po prostu Niemcy nie robili wiele przeszkód, jak lecieliście panowie nad Warszawę, tak, prawda? Nie. Natomiast powracając z Warszawy, dopiero się dobierali do skóry, mówiąc, prawda?
Tak, my ustawili kominy. Mniej więcej, właśnie mniej więcej gdzieś między Tarnowem, Bochnią, Krakowem. Pan Rakowicz, to ja robiłem przez kominę?
Tak.
Więc oni tam ustawiali te kominy. I tam nas łapali, bo to był rejon, w którym, bo myśmy jeszcze jedną rzecz zapomniałem pan Rakowicz powiedzieć. Więc chwilę, kiedy się wchodzimy na Polskę, za zakupami, myśmy od razu szli posą. Ludzie na szalifach, szczególnie do zrzutów, był źle uzbrojony. Poza tym to były maszyny dość ciężkie w pilotowaniu, niezbyt zwrotne. Jedyną naszą zasadniczą prawdziwą obroną przeciwko myśliwcowi to było iść jak najniżej, jak najbliżej ziemi. Myśmy szli, normalnie śmy szli na wysokości 400-500 stóp.
To jest stóp, nie metrów.
Nie, ja rozumiem, tak, ale to jest tak mimo wszystko taka maszyna.
To 100 metrów.
No to jest więcej, jakieś 150 metrów, coś takiego. Także myśmy schodzili nisko i tam nic nas nie ganiali. Oni przepuszczali te maszyny, to niewyraźnie. No, obrona tego od Warszawy była... Pierwsze dwa dni coś to było słabiutko, to nie było nic poważnego.
Tak.
Ale potem od razu doszło do mniej więcej do nasilenia lot, tak jak nad dobrym celem Niemczech.
Tak.
I tutaj owszem, oni zestrzelili, bo to niedaleko, gdzie była moja żona była na Starówce. Gdzieś po
prostu... No, kanadyjski w Zdrasie Południowego...
Nie, to był w Zdrasie Kanadyjskim, bo tam był porad kanadyjczyk. Rozmawiał, Mark rozmawiał do całego podczas kanady, to tam wyciągnęli. Dlatego zeszło i właśnie tutaj było to, że polski samolot został zestrzelony na placu Kościńskim. To była to pomieszanie. To nie był polski samolot. Żaden z naszych nie zginął, przynajmniej tak jak ja wiem, nad Warszawą. Dookoła, ale nie w Warszawie, to był kanadyjski. I tam był zawsze strzelcem pokoju. Jeden z strzelców pokładowych był Polak, kanadyjski, który mówił jeszcze po polsku. I jak jego wyciągnęli, on jeszcze żył parę godzin, z tego co moja żona opowiadała, i on mówił po polsku. Nie, właśnie to było... Potem wyszło to zamieszanie.
Tak. Natomiast pan podczas swojego ostatniego lotu nad Warszawę został zestrzelony w okolicach Tarnowa.
Tak, w okolicach Tarnowa.
Było to z 16 na 17 sierpnia. I po zestrzeleniu, jakie były pańskie losy?
No więc udało mi się uniknąć niewoli i dostałem się do plutonu partyzanckiego. Pluton Meteora. To Meteor był podporucznik Skoczek cichociemny. I pluton był nazywany od jego imienia. Przydział był do 16 Pułku Piechoty AK Tarnów. Byliśmy częścią tego Pułku Piechoty. Byliśmy w lasach. To nie było Kocińskie Macedonie. Na początku późniejśmy tam poszli. To było mniej więcej o kilkanaście kilometrów w rejonie wojny z zakryciem. W tym rejonie. Tam w tych lasach byśmy siedzieli. A tam byłem, była druga połowa sierpnia, się tam dostałem. I tam byłem mniej więcej do października. Z początku października, kiedy po tym, co zostałem lekko postrzelony. No i były zupełnie wyraźne rozkazy, że wystrzelonym lotnikom nie wolno być walczący, powiedziałem, tylko mają siedzieć na molinach i siedzieć cicho i czekać na podniesiona na przeszedł do Bogowci, gdzie tam się do Anglii. Więc wyszedłem z lasu, byłem zamarynowany jednego gospodarza, wspaniałych ludzi, którzy wiedzieli, czym ryzykują, nie wahali się nigdy. Nawet chłopcy z lasu potem meteory to przychodzili na kąpać się, jeść, spać, mieli całkowitą pomoc. Także to byli wspaniali ludzie. I to nawet w tym wypadku mam wrażenie, że powinienem i muszę zrobić. Rana zwierzę.